Jakub Żulczyk,
Juliusz Strachota.
Wspólnie ze Storytel przedstawiamy
nasz podcast o uzależnieniach i wychodzeniu z uzależnień, co ćpać po odwyku.
Kochani, ostatni odcinek ostatniego sezonu, co ćpać po odwyku. Muszę powiedzieć, że trochę wzrusza mnie ta chwila, Julek. jestem wzruszony, no, bo zamykamy coś, co stało się duże i dla nas. Stało się to duże i dla wielu innych ludzi, no.
Wiesz co, ja chyba nie mam jakoś tak ciężko mi myśleć w jakichś takich kategoriach, że tam się duże stało. W sensie nie mam wglądu tak na stówę, czy to komuś, a jeśli tak, to ilu osobom pomogło. Też nie mam nad tym kontroli zupełnie, nie? To jest... Wiem, że dla kilku osób było to ważne, bo dawałyście znać w komentarzach. Dla mnie samego jest to ważne w takim sensie, że ja nigdy takiej szczerej roboty nie zrobiłem po prostu. Dla mnie jest to ważne, bo jestem... zdziwiony tym, jakby jak rzeczy się dzieją, że coś, co tam dwa lata temu niecałe wydawało mi się, że będzie dosyć takie hermetyczne. Zdziwiło mnie po prostu, że...
No ja też myślałem, że to będzie niszowy podcast, tak ci powiem. No.
Ale to nie jest tak, że on nie jest niszowy, że to mnie jakoś pompuje. Wiadomo, że się cieszę z tego, jestem zadowolony. Wiadomo, gadamy sobie tam razem, to wiadomo, że jakby bardzo często mówię, że wow i że w ogóle się nie spodziewałem. Jestem zaskoczony po prostu. Ale to jest takie coś, co dało mi dużo radości. I to inaczej niż wydawanie książek, czy robienie jakichś tam... No nie, dobra, pisanie książek daje mi dużo radości też, to na pewno. Natomiast żadnych, nazwijmy to, sukcesów zawodowych nie mam w zwyczaju mierzyć radością, nie? A to jest coś takiego, że tę radość we mnie... uwolniło po prostu i takie poczucie, wiesz co, spełnienia nawet. Jakby takie mam poczucie, że daliśmy wszystko, co mogliśmy dać.
Ale chyba też jesteśmy trochę skrępowani tym, nie? Trzeba to powiedzieć. Tak, tymi wszystkimi wiadomościami, tymi, z niektórymi nawet trochę nie wiemy, co robić, słuchajcie, no bo jeśli ktoś pisze, uratowaliście mi życie, jeśli ktoś pisze, dzięki wam trafiłem na leczenie, dzięki wam trafiłem na odwyk, dzięki wam trafiłem na terapię. Jeśli ktoś pisze, dzięki wam zrozumiałem, co się dzieje jakby złego w moim życiu, co się złego dzieje dookoła mnie, no to kurczę, jest to trochę dla nas obezwładniające. Jesteśmy pełni takiej wdzięczności za te reakcje i pełni takiego zbudowani takim poczuciem sensu, tym, że po prostu robimy dobrą robotę, nie? Ale jest też to takie wow.
Wiesz, no tak, poczucie sensu to jest na pewno dobre określenie. Oprócz tego, że ja jestem jednak stremowany tym, że nie dorastam do oczekiwań i do roli, jakaś wybudowała.
Kurczę, nikt nie dorasta do żadnej roli, trochę chyba tak też jest.
No
nie?
Tak, jakby stwierdzam fakt, wywołuje we mnie takie onieśmielenie. Większe onieśmielenie niż na początku chyba. Ponieważ też żeśmy się wystawili jakby bezbronni znowu w tym ostatnim sezonie, a czuję się bardziej bezbronny niż 5 sezonów wstecz. Bo 5 sezonów wstecz miałem tę swoją bezbronność już dobrze opracowaną. W sensie miałem ułożoną ją w narracji, a teraz jest to, co jest, nie? I ja dukam coś o miłości. Okazuje się, że niespecjalnie się na niej znam. No ale to jest też kapitał chyba tego podcastu, wydaje mi się. I takie zamierzenie chyba było, że jakby wiele odcinków jest takich, że można było posłuchać ich i skończyć będąc osobą jakby naładowaną super energią, tak, napompowaną. Tak. I moim zdaniem trzeba powrócić trochę do rzeczywistości.
Tak, takie też jest chyba taka jest funkcja tego ostatniego sezonu. Natomiast wiesz, no my chyba od początku byliśmy osobami, które się nie znają. Nie, taką przyjęliśmy rolę. Było tutaj parę gościn, którzy się znali, które się znały. Mhm. Było parę takich osób, mhm, bez wątpienia. I one powiedziały tutaj no nieprawdopodobnie cenne rzeczy, tak jak na przykład Ewa Wojdyło, czy tak jak na przykład doktor Silczuk. Było tych osób, tak naprawdę każdy przyniósł tutaj coś swojego i położył na stole jakąś wiedzę albo jakąś historię. Natomiast my nigdy nie byliśmy tutaj żadnymi ekspertami. Byliśmy po prostu i jesteśmy parą gostków, którzy coś przeżyli, są gotowi się tym doświadczeniem podzielić i obaj chyba mają, i ty i ja mamy szczerą nadzieję, że robimy to nie tylko z takich pobudek, aby jakoś się pokazać od fajnej strony, czy coś komuś sprzedać, ale robimy też to z takich pobudek, żeby po prostu komuś pomóc. Bo wiemy z naszego leczenia, z naszych doświadczeń, że dzielenie się swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami działa, nie? Tego nas nauczono.
Tak, tak jak to działa na terapiach, tak jak to działa w AA i tak dalej. Jakby nic nowego nie wymyśliliśmy. Tak naprawdę trochę powieliliśmy.
Tak, ale chyba co zrobiliśmy przez te wszystkie sezony, to chyba pokazaliśmy ludziom, że i ja nie wiem, czy to nie jest chyba najcenniejsza, najlepsza robota, jaką zrobiliśmy, że pokazaliśmy ludziom, że to, co robimy, jest normalne. Znaczy, że my jesteśmy normalni w sensie, że odarliśmy być może to picie i trzeźwienie z paru takich...
No ze wstydu na pewno.
Na pewno ze wstydu, ale też z jakiegoś takiego aspektu, nazwałbym go chrystusowego, cierpiętniczego.
Tak, no to zdecydowanie.
Z jakiegoś patosu.
Zdecydowanie patos nie jest moją ulubioną jakby składnikiem trzeźwienia, tak, chciałbym jakby przechodzić przez tę chorobę i przez zdrowienie bez patosu, po prostu.
Na mnie patos działa, ale częściej mnie bawi i używam patosu na pewno czasami w swoich książkach, mam naprawdę zdecydowanie patetyczne fragmenty w swoich książkach na przykład. Ale tutaj chciałem być tak daleki od patosu, jak to tylko możliwe, bo nie chciałem i chyba ty też nie chciałeś niepotrzebnie powiększać czegoś, co każdy może zrobić, przynajmniej teoretycznie.
Chyba muszę się zgodzić, no. Zmierzanie w stronę zwykłości tego, że po prostu jest to sprawa do zrobienia, jeśli jakby czujesz, że dolega ci temat z uzależnieniem, to po prostu są drogi, żeby się za to zabrać, sposoby, żeby się za to zabrać i jest to do ogarnięcia, no po prostu, nie? W sensie nie ma w tym heroizmu jakiegoś wielkiego, nie ma wielkich historii, później jest życie po prostu. Natomiast no, zmierzanie w stronę tego życia jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim, po prostu.
Wiesz, prawda jest to, że ta odrobina patosu jest potrzebna, kiedy na przykład zaczynasz się leczyć, kiedy idziesz na terapię. To wtedy potrzebujesz, wtedy musisz uwierzyć w to, że jakby, że jesteś bohaterem. Że jesteś, że w ogóle to, co się z tobą dzieje, to trochę taka, to jest taka podróż bohatera, taka a hero's journey, od mroku do światła. Musisz w to uwierzyć, żeby przez to przejść i musisz wierzyć w to, że to jest duża sprawa i ty jakby w tym wszystkim stajesz się duży. I to jest niezbędne do podjęcia leczenia, bo niezbędne do po prostu wygrzebania się jakby ku lepszemu życiu, bo po prostu musisz wgrać sobie ten nowy software, który ci to uruchomi. Ale kiedy już opadnie ten kurz bitewny, wiesz o co chodzi? Kiedy już po prostu jakby zacytuję znowu bohatera masowej wyobraźni ostatnich dni doktora Bartosiaka, kiedy już opadnie fog of war, mgła wojny, to wtedy jakby zaczyna się zwykłe życie. I my tak naprawdę też przez te ostatnie sezony, a chyba najbardziej w tym sezonie, nie? Chcieliśmy po prostu o tym zwykłym życiu pogadać.
Chyba tak, bo łatwo się opowiada historię o efektownych ścieżkach wychodzenia z uzależnienia, odzyskiwania życia i tak dalej, i tak dalej, a dużo trudniejszym wyzwaniem jest opowiadanie o tym, jak to życie się teraz toczy na przykład, nie? No ale co można odzyskać w procesie trzeźwienia?
Drodzy słuchacze, dzisiaj ostatni temat i temat tego odcinka to jest godność. I myśmy mieli taką dyskusję, kiedy już sobie wymyślaliśmy tematy tych odcinków, to pamiętam, że mieliśmy taką dyskusję, która odbyła się w naszej, jednej z naszych baz, czyli w Cafe Nero na Placu Trzech Krzyży. Mieliśmy tam dyskusję pod tytułem, czy godność to jest tak naprawdę emocja, czy godność to jest tak naprawdę uczucie. Godność też rozumiana jako taka wewnętrzna siła i poczucie wewnętrznej wartości, poczucie sobie z własnej wartości, czyli dokładnie to, co odzyskuje się wtedy, kiedy się trzeźwieje. Czy to jest uczucie, twoim zdaniem? Czy to jest emocja?
Jeżeli podstawimy pod to poczucie własnej wartości, no to pewnie tak, ale to muszę zrobić to zastrzeżenie, że ja nie wiem, czy to jest uczucie. Oczywiście miałem wątpliwości co do konstrukcji takiej, że wiesz, radość, smutek, godność. Ale godność jest dla mnie dużo ważniejsza. Znaczy, wiesz, nie ma radości bez godności, nie? Bez poczucia własnej wartości, bez szacunku dla siebie samego. I jednak fajnie, że w ostatnim odcinku wrócimy do tej najbardziej podstawowej rzeczy, no, której mi na przykład brakowało, jak siedziałem na odwyku, nie? W sensie, która była dla mnie pierwsza zauważalna taka, to znaczy jakby ja czułem się wtedy zerem po prostu, nie? Kompletnym zerem. To można mówić nie tyle o niskiej samoocenie, co po prostu o w ogóle bycie poza skalą. I zupełnie, wiesz co, wtedy kompletnie nie wiedziałem, czym ta godność jest. Dzisiaj niewiele się nad tą godnością zastanawiam tak naprawdę. No a te 10 lat to było, nie wiem, czy odbudowywanie, czy odzyskiwanie, czy budowanie pierwszy raz takiego poczucia godności.
Może zdaniu sobie sprawy w ogóle z tego, że coś takiego istnieje. No bo jest, słuchaj, taki truizm, nie? Dla mnie to jest truizm. Lubić siebie, nie? Albo to, o czym mówił wielokrotnie cytowany Osiatyński w cytacie z Przedziałkiem. Odpierdolić się od siebie. Dać sobie spokój, dać sobie luz. Lubić siebie to jest taka rzecz, która mi się wydaje chyba po prostu jest opacznie rozumiana dzisiaj. Czyli jakby być dla siebie takim pobłażliwym. Co czasami jest oczywiście konieczne, bo trzeba być dla siebie czasami pobłażliwym, żeby nie zwariować. I na przykład ja bardzo bym chciał być dla siebie, wiesz, bardziej pobłażliwy niż jestem. Ale to chyba nie jest jakby sedno sprawy. Sedno sprawy to jest takie czucie, taka pewność siebie. Pewność siebie polegająca na zasadzie... Pewność siebie nie w sensie, że okej, ja czuję, że jestem zajebisty i dlatego na przykład uda mi się coś załatwić, wygrać jakąś sytuację na przykład konfliktu, wygrać jakąś grę międzyludzką, czy coś tam kogoś poderwać, bo ja jestem pewny siebie. Nie, pewność siebie, którą ja rozumiem jako pewność tego, kim ja jestem i umiejętność takiego oparcia się o siebie. Właśnie, że ja mogę być swoim własnym obrońcą, że ja mogę sobie zaufać, że ja samego siebie nie wyprowadzę na żadną minę. Nie zrobię sobie sam krzywdy, nie? I wszystkie te rzeczy jakby moim zdaniem składają się na poczucie godności. I godności, która dzisiaj jest takim...
Czy to jest jakaś waluta w ogóle dzisiaj, ta godność?
Właśnie nie wiem, czy to jest waluta, bo to jest dziwna sprawa, bo z jednej strony jakby wydaje nam się, że żyjemy w świecie, w którym bardzo dużo różnych grup ludzi dookoła nas próbuje się emancypować, słusznie zresztą, walczyć jakoś o swoje miejsce w świecie, walczyć o traktowanie, jakby o sprawiedliwe traktowanie, walczyć o bycie równymi ze wszystkimi. I ta walka jest ze wszechmiar słuszna i szlachetna i należy jej kibicować, bo tak naprawdę to jest walka o nas wszystkich i o kształt tego, wiesz, świata, w którym będziemy żyć. I tak naprawdę też wszyscy ci ludzie walczą o swoją godność. O godność właśnie rozumianą jako o prawo do wyrażania się w pełni i prawo do samostanowienia, nie? Że ja po prostu jakby przyjmuję jakąś tam, na przykład mam jakąś swoją tożsamość, jestem jakąś tam osobą i jakby chcę być szanowany i chcę sam za siebie decydować. Ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy na przykład jakby leczysz się, zaczynasz się leczyć, to sięga jeszcze głębiej. Nie mówię, że to jest coś jest bardziej wartościowe, coś jest mniej wartościowe, tylko mówię, że to sięga jeszcze głębiej. Że w ogóle ta walka o godność zaczyna się na takim poziomie, że okej, ja w ogóle jestem osobą.
Mhm. Tak, ty jesteś piętro niżej. Jak jesteś uzależniony, to jesteś, to nie bijesz się o
no przecież nie bijesz się o prawa osoby uzależnionej.
O prawa do bycia zerem. No, wiesz, o co chodzi, tak. Bo jakby to jest, jesteś, wiesz, w piwnicy pod tym wszystkim generalnie. Nie bijesz się nie bierze na sztandar nikt tego alkoholika i dajcie mi prawo być alkoholikiem, tylko zanim się w ogóle człowiek doczłapie do tego momentu, w którym da sobie prawo być sobą, czyli alkoholikiem, to jeszcze musi zrobić coś z tym poczuciem, że jest kurwa gównem.
Tak.
Po prostu.
Tak.
Że wszystkich zawiódł, w ogóle mu w życiu nie wyszło, wszystko spieprzył i nie widzi światła w tunelu.
Tak.
Wiesz, no najgorszy człowiek na świecie.
Wiesz, i to poczucie winy straszne, które zaczyna się pojawiać, a które chyba jest jakąś tam w ogóle dominantą przy alkoholizmu, że nie zgotował ci tego nikt inny. Widzisz, tu nie ma żadnego oprawcy, żadnego ciemiężyciela, wymyślonego bądź nie. Tu nie ma kogoś, kto ci, jakiejś milczącej większości, która odbiera ci prawo do funkcjonowania i prawo do życia, i z którą musisz się, wiesz, napieprzać. Ty sobie zrobiłeś to sam. To jest sytuacja może nie trudniejsza, ale inna. Sytuacja, w której ty nie masz tego, wiesz, nie startujesz z tej pozycji, że to ta większość, jakaś większość musi się do ciebie dostosować. Nie, to ty musisz wykonać tę pokorną pracę i dostosować się do innych. Jakby zbudować w sobie z powrotem coś, co sobie sam zabrałeś. Bo masz coś takiego, że ty nie wiesz kompletnie, kim jesteś.
Tak, masa wektorów w jakieś różne strony jest. Niektóre są sprzeczne, niektóre w ogóle mają jakieś rozjazdy, bo musisz się odnaleźć między, wiesz, winą a odpowiedzialnością, poczuciem winy a odpowiedzialnością, nie? Jakby wszyscy palcem będą wytykać, to twoja wina. Terapeuci będą ci mówić, nie twoja wina, ale twoja odpowiedzialność, ale jakby co z tym w ogóle zrobić, nie? W sensie, jak odnaleźć swoją tożsamość, ale też taką tożsamość, którą jakby no, da się polubić, nie? Po prostu da się taką... Dla mnie to była niewiadoma, wiesz, to w ogóle, w sensie, bo teraz to sobie tak wstecznie, to można sobie analizę wsteczną zrobić i okej, okay, to najpierw to, najpierw tamto, stram to i tak dalej, ale ja w ogóle nie widziałem takiej możliwości. W sensie widziałem, że jakby złote rady od terapeutów albo jakby taki diagnozę taką siebie samego i poczucie swoje własne znałem. Jeszcze jakby lęk, wstyd, poczucie winy i tak dalej. I to naprawdę głębokie poczucie bycia nikim. Takim kimś, kto po prostu wszystko spieprzył. Ale ja nie wiedziałem, jak to kompletnie zrobić. I nie przyszłoby mi do głowy, że ja się w tym momencie będę na przykład bił o godność, nie? W ogóle nie umiem operować takimi kategoriami. Zresztą my w ogóle jakby... Tu se między sobą i o godności to można pewnie jeszcze pogadać. No kto normalny na co dzień gada o godności, wiesz, o takich rzeczach dziwnych. No w sensie, nie wiem, kto gada o, nie wiem, byciu przyzwoitym człowiekiem na przykład, nie?
No to jest bycie przyzwoitym, to w ogóle jest zarezerwowane w przestrzeni publicznej do jakichś takich paru bonmotów. No na przykład, wiesz, no ten tekst Bartoszewskiego, warto tak, być przyzwoitym.
Tak, tak.
To jest przyzwoity. Zostało to takie strasznie spauperyzowane do takiego w ogóle, wiesz, po prostu konfliktu politycznego. No dobra, jest ten przyzwoity, jest ten, co popiera tych, a nie tamtych. Nie, oczywiście my też popieramy tych, a nie tamtych, ale...
No tak, ale jakby zgadzam się z tobą, natomiast ja w pewnym momencie wewnętrznie poczułem, zrozumiałem, że przyzwoitość, bycie przyzwoitym człowiekiem to jest ten wskaźnik, który mnie interesuje. po prostu. Nie do końca umiem podążać za nim, ale to jest
ale
to.
Jesteś w stanie, widzisz, bo to jest chyba tak naprawdę właściwy temat tego odcinka. Minęło 10 lat w twoim przypadku, tak. W moim 8. Opadł kurz i mgła wojny. Przepraszam, mnie to niebywale bawi, dlatego jeszcze raz do tego podpijam. I ja się zastanawiam, czy ty jesteś w stanie to teraz o sobie po prostu powiedzieć tak szczerze, bo to jest strasznie długa droga, to jest najdłuższa droga, jaką można naprawdę odbyć. Od refleksji, okej, byłem śmieciem, byłem wrakiem, albo byłem po prostu, no jeśli nie śmieciem i wrakiem, to osobą głęboko nieodpowiedzialną, niefajną, lekkomyślną, na pewno niegodną zaufania, tak? Na różnych
tak,
poziomach.
Tak, ja już nie powiem o sobie teraz, że byłem śmieciem z tej perspektywy. Na pewno czułem się jak śmieć, jak śmieć, byłem osobą nieodpowiedzialną, zawiodłem mnóstwo osób, skrzywdziłem mnóstwo osób, skrzywdziłem siebie i tak dalej, nie? Trochę inaczej będę się nazywał teraz z tej perspektywy. No to ale droga długa dosyć.
Chodzi mi o to, jak przejść od jakiejś samokrytyki, bo to jest niezbędne przecież, nie? Na pewnym etapie zrobić taką samokrytykę, zrobić ją umiejętnie, nie zagalopować się w niej, nie? Nie zrobić czegoś takiego, że w ogóle uczynić z tej samokrytyki jakiejś takiej po prostu nagle treści swojego życia do jakiejś zdrowej afirmacji swojej osoby.
Nic na początku specjalnie świadomie nie robiłem, bo robiłem, po prostu chodziłem na terapię, nie? Po prostu. Podstawowa sprawa. Ela powiedziała, że jak się skończy Biały Domek na Sobieskiego, te tam 7 tygodni w moim przypadku, to trzeba jeszcze te 2 lata połazić, żeby to utrwalić. No to ja łaziłem, prawda? Wszystkie grupy, które były dostępne, no to łaziłem. No i jakby oddałem się w ręce ludzi, którzy mieli ten temat ogarnięty, no wiedzieli, jak to się robi, no poddałem się temu trochę, ale też w pewnym momencie schwyciłem się, w pewnym momencie nabrałem zaufania do siebie, do jakiegoś kierunkowskazu, który mi się wewnątrz pojawił już, że już mogę za nim podążać i temu zaufałem. Jakimś dziwnym trafem jakby robiłem kilka rzeczy naraz. W tym sensie robiłem wszystko, co trzeba w kwestii chodzenia na terapię i korzystania z tej terapii i się do tego przykładałem. Bardzo się pilnowałem, żeby się nie potknąć. Pracowałem ze swoimi emocjami też praktykując zen. Plus zaufałem tej takiej bardzo nieśmiałej iskierce, która się zatliła we mnie, że mogę spróbować. W sensie zaufałem sobie po prostu. Nie? Zaufałem sobie też przy tym wszystkim po prostu. I z tego wszystkiego zaczęła się wyprowadzać jakaś taka droga, która mnie w tę godność obudowywała. To nie tylko, kurczę, terapeutyzowanie, ale to też dokonywanie, wiesz, swoich własnych wyborów. No ale to było 10 lat. To wiesz, to jest strasznie dużo czasu po prostu. To jest bardzo kuszące, że mnie opowiadał o tym, jak to, gdzie, po kolei, co i jak. Natomiast to był dzień za dniem. No. Dzień za dniem. To jest taka fantastyczna robota, że w ogóle nie wiedziałem, co z niej będzie wynikało, ale musiałem najpierw zaufać paru osobom, nie? Które były na mojej drodze. To już była pierwsza rzecz do odzyskiwania tej godności, że żeby zaufać komuś, nie? Dogadaliśmy wcześniej o zaufaniu. Po prostu ja się na przykład nauczyłem ufać innym ludziom, a też uczyłem się ufać samemu sobie, nie? Ale to był, kurczę, dzień po dniu. To były bardzo małe kroki. I oczywiście te małe kroki po, kurczę, 3 miesiącach zaczęły dawać jakiś jeden pierwszy efekt, nie? I to mnie zachęcało do dalszych kroków. No i w którym momencie, wiesz, zaczęły się pojawiać we mnie takie na przykład refleksje bądź potrzeby, że to nie wystarczy na przykład tylko zajmować się sobą i tym, żeby nie czuć lęku, ale warto by też na przykład zainteresować się innymi ludźmi, żeby, wiesz, nawet nie to, że nie krzywdzić, ale żeby jakoś w ogóle okazać im jakieś zainteresowanie rodziną, bliskimi, żeby komuś pomóc i tak dalej. No to chwilę to zajęło po prostu, nie? Bo bardzo duża część tego procesu to było takie zajmowanie się swoimi stanami wewnętrznymi po prostu. No ale to się jakoś tak budowało. Ja przypuszczam, że są takie życia, które się po prostu budują bez takich wypadków przy pracy. I ta na przykład godność w ogóle nie jest tematem, nie?
Kurde, a może ona zawsze jest tematem? Wiesz co, dla mnie na przykład ja potrzebowałem paru lat po wytrzeźwieniu, aby zrozumieć w jakiś niejasny sposób na swój temat taką prawdę i będzie to takie trochę może intymne wyznanie, w sensie ja się czuję, mówiąc to, że to jest jakieś intymne wyzwanie, że jeśli chodzi o takie poczucie własnej wartości, o jakieś upodmiotowienie, o jakąś godność, to ja mam w sobie jakąś taką dziurę, która po prostu nagle stała się, zacząłem ją czuć po tym, jak wytrzeźwiałem, jakby zdałem sobie sprawę z jej istnienia, tak jak, nie wiem, jakiejś dziury w zębie i tej dziury nic, słuchaj, nie wypełni, no. Żadna ilość pochwał, żadna ilość komplementów, żadna ilość po prostu sukcesów, żadna ilość, kurczę, nie wiem, zarobionej kasy, dobrych umów.
No ale bo to żadna tak ilość, działa, wiesz, nie wypełnią, no wiadomo.
Żadna ilość, wiesz, czułości, miłości i tak dalej tej dziury nie wypełni, bo po prostu to ego jest jakieś takie tak głęboko immanentnie przekonane o swoim jakimś niedoborze, tej, jakimś swoim po prostu niedojebaniu, jakimś swoim po prostu uszkodzeniu, że nic tego nigdy nie zaklepie, nie? Nic. I jakby to jest ciągłe takie, wiesz, jakby, nie wiem, takie gaszenie pragnienia słoną wodą po prostu, wiesz o co chodzi. Takie ciągłe takie łaknienie. I chyba pierwszą drogą do odzyskania jakiejś takiej godności, którą ja rozumiem znowu jako takie poczucie, spokój wynikający z poczucia własnej siły, autentycznej jakiejś siły, tej, o której już rozmawialiśmy na przestrzeni tego podcastu i dopiero i jakby to jest takie po prostu funkcjonowanie obok tej dziury. Życie obok tej dziury, jakby budowanie gdzieś obok, zrozumienie tego, że ta dziura jakby nie dziura nie jest na, wiesz, na całej powierzchni działki, że tak powiem, no.
W pełni się zgadzam ze strategią na dziurę, nie? No bo jakby dziura jest podstawowym problemem ludzkości i próby zalepiania tej dziury w taki sposób, jak powiedziałeś, nie? Czyli wszystkim od przedmiotów po tożsamości, statusy, doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Im bardziej zapychasz dziurę, tym ona jest jakby głębsza. I jak najbardziej. Rzeczywiście, no gdzieś też musiało się zdarzyć u mnie to doświadczenie, no akurat jakby jestem w stanie to wskazać, no bo jakby w praktyce buddyjskiej podstawowe nauczenie Buddy jest o tej dziurze właśnie, nie? Mhm. I nazywa się Cztery Szlachetne Prawdy. I to była ta lekcja wynikająca z tych czterech szlachetnych prawd była dla mnie jak objawienie po prostu, w tym sensie, ponieważ ta lekcja bardzo mocno styka się z uzależnieniem, no bo jakby uzależnienie jest nieustannym zapychaniem jakiejś dziury bez dna po prostu i rzeczywiście podoba mi się to, jak powiedziałeś, żeby obok tej dziury funkcjonować po prostu, no pewnie można funkcjonować mimo tej dziury, po prostu można się przestać tą dziurą zajmować, nie? I wiadomo, że czasem coś się do niej wrzuci, czasem coś do niej wpadnie, a czasem się zapragnie do niej wskoczyć po prostu albo coś tak i tak dalej. No ale rzeczywiście jest w tej też czterech szlachetnych prawdach
Może je przypomnijmy, bo nie każdy je wie. No. No, każdy je zna.
Możemy, choć poczekaj, musiałbym sobie tu włączyć...
A tak w skrócie to jak to jest, że istnieje cierpienie?
W sensie jest coś takiego, dobrze, jest bardzo szczególny rodzaj cierpienia, który się nazywa dukkha po palijsku i jest to, chyba można przetłumaczyć to jako permanentny brak zaspokojenia. I chyba
albo
to,
głód.
Można
głód.
Jako głód. I w tym sensie jest, jeżeli ten głód cały czas próbuje się zapchać, to nic z tego kompletnie nie wyjdzie. No i czwartą szlachetną prawdą jest to, że istnieje taka ścieżka, ona się nazywa ośmioraka ścieżka, szlachetna ośmioraka ścieżka, która pozwala wyjść z tego kręgu jakby takiego zapychania tej dziury po prostu.
No i ta ścieżka jest jednocześnie takim kompasem moralnym.
Jest takim
tak?
kompasem moralnym, co jest bardzo istotne, bo w buddyzmie ludzie z reguły szukają jednak spokoju, lekarstwa na lęk, zapominają o tym, że kompas moralny jest absolutnie podstawową składową nauczania Buddy i tam w tej ośmiorakiej ścieżce medytacja jest tylko jednym z 8 punktów, nie?
Tak.
A cała reszta to są dosyć nudne punkty typu, żebyś nie kłamał. Na przykład tak. takie, wiesz, takie niewdzięczne, takie, oj, teraz mam się...
Albo się nie zatruwał na przykład, albo też tam jest taki punkt.
Nie zatruwał,
nie albo, pił i nie ćpał.
Albo nie kradł, albo miał właściwą intencję, czyli tak. na przykład, kurczę, nie medytował po to, żeby być bardziej produktywnym w pracy, tylko coś tam.
Tak. Ani bardziej spokojnym, tylko po to, aby na przykład okazać więcej współczucia innym istotom żyjącym.
Tak. Tak, no więc... No więc rzeczywiście zorientowałem się w pewnym momencie, że moje, że poczucie wartości moje jakby nie jest zewnętrzne. Coś takiego nastąpiło, że zaczęło się we mnie wykształcać takie wewnętrzne poczucie własnej wartości, taki wewnętrzny fundament. Mhm. W tym sensie, że on jest, kurczę, jest coś takiego dla mnie w tym cały czas zaskakującego, bo ja przez większość życia tego po prostu nie miałem. W tym sensie byłem tak chwiejny, podatny na po prostu, wiesz, machnięcia palcem czyjeś, że ktoś mi powie, tak podatny na taką, bym powiedział, nierównowagę, że ktoś jest lepszy ode mnie, non-stop wszyscy są lepsi ode mnie, wiesz, te, tak jakbym, nie wiem, tutaj siedzimy dwaj, no i ty, wiesz, kurczę, sprzedajesz tych książek nie wiadomo ile, a ja tam se, wiesz, jakby cały czas swoje, wiesz o co chodzi, w tym sensie jakby nieustanne porównanie, poczucie gorszości,
Ale ty masz dom w radości na przykład. No, ja idę w twoim, idę w sukurs temu twojemu, wiesz.
Jasne, ale tylko, że problem polega na tym, że tego sukursu ja nie potrzebuję. W tym sensie teraz. To jest tak, że jak to zaczęło jakoś kiełkować we mnie w środku, oczywiście zaczęło mnie dziwić, ale w sensie to jakby coraz bardziej stawało się takie ugruntowane, w tym sensie niepodatność na zewnętrzne czynniki. Wiadomo, że jak ktoś mnie, nie wiem, zbombarduje w internecie, kurna, wiesz, zacznie się wyśmiewać z czegoś, no to nie mogę powiedzieć, że całkiem niepodatny będę na to, bo to nie o to chodzi. Natomiast bardzo dużo zdziwienia wywołało we mnie to, że istnieje takie zjawisko, jak wewnętrzne poczucie własnej wartości. I ona jest chyba związana z prawdą o sobie, z poznawaniu prawdy o sobie, z taką podróżą przez bycie sobą. Nie, to bycie sobą jest takim sformułowaniem, takim odmienionym przez wszystkie przypadki, prawda? Natomiast uważam, że ona jest bardzo na temat po prostu.
No tak, ale bycie sobą to jest na przykład w ogóle, kurczę, też na przykład bycie sobą też jest takim, wiesz, źle rozumianym terminem, bo bycie sobą... tak samo jak, wiesz, jak lubienie siebie jest rozumiane jako taka pobłażliwość, to bycie sobą jest rozumiane jako właśnie takie uleganie swoim impulsom, tak naprawdę. Ja to rozumiem w takim potocznym rozumieniu. No, możesz to zrobić, bo jesteś sobą. Posłuchaj siebie, bo jesteś sobą. No nie wiem, no my jako osoby uzależnione to chyba wiemy, że nie zawsze na tym słuchaniu siebie, wiesz, dobrze się wychodzi.
No tak, ale
więc
to...
To, o czym gadamy, ta godność, to poczucie własnej wartości, też to bycie sobą, bo to są wszystko tak naprawdę synonimy na językowe próby złapania czegoś, co jest takie trudne do złapania. Jest to związane też bardzo moim zdaniem z asertywnością. Asertywnością rozumianą jako wiedza, gdzie ja się zaczynam i gdzie ja się kończę. I wiedza, co jest dla mnie dobre, a co jest dla mnie złe. W sensie, co sprawi, że poczuję się źle, niepotrzebnie, albo co sprawi, że poczuję się dobrze, ale w złudny sposób. I jakby umiejętność rozpoznania też, kto jest tak naprawdę moim przyjacielem, a kto jest moim wrogiem, z czego wrogowie dzielą się na ludzi, którzy są mi wrodzy w sposób świadomy, ale też taki, którzy są mi wrodzy w sposób nieświadomy i ci stanowią, podejrzewam, nawet większość ludzi, którzy po prostu jakby, wiesz, nie mogą mi nic dać. Mogą mi tylko coś zabrać. I rozpoznać takich ludzi to też jest trudne, To jest jakby, wiesz, to jest złudne i ten podział też, żeby to było jasne, wymyka się moim zdaniem jakimś kategoriom po prostu ani materialnym, ani takich doraźnych po prostu, wiesz, doraźnego zysku i doraźnej straty, nie? Bo bardzo, bardzo dużo może ci dać osoba, której na przykład bardzo dużo musisz poświęcić. Cierpliwości, jakby kapitału, miłości, czułości i tak dalej. Pierwszy przykład z brzegu, twoje dziecko, tak? Mhm. Ale to jest też to, i to jest to, czego się uczysz. Bo to jest też coś, kiedy jesteś w nałogu, to jest to coś, co jest jakby kompletnie zaburzone. I w momencie, kiedy wiesz, okej, to jest dla mnie dobre, okej, tego nie chcę, na przykład bez tego sobie poradzę. Rozumiesz? To wtedy zaczynamy mówić o jakimś poczuciu godności, które też jakby jest. I w tym momencie chyba zataczamy kółko do początku tego sezonu, bo to jest jakoś immanentnie zlepione, wiesz, z brakiem lęku, nie?
Zdecydowanie, ale na przykład u mnie poczucie godności jest, i to jakby nawiązuje cały czas do czarnej dziury, w sensie, i ja tę czarną dziurę jednak usiłowałem zapchać upragnionymi tożsamościami i statusami, nie? I tak. W sensie poczucie godności u mnie jest związane bardzo głęboko z tym, że mnie nie interesuje mnie posiadanie tożsamości. To znaczy na przykład nie interesuje mnie, naprawdę mam to jakby głęboko ugruntowane, nie wiem, posiadanie tożsamości upragnionej pisarza, w sensie w dupie mam to generalnie, jakby nie zajmuję się tym wątkiem, chociaż wiem, że on jest dla wielu osób palący, prawda, w tym sensie, że jest to czy on na pewno mnie uważają za pisarza, czy nie, czy ten, czy prawdziwy, czy nieprawdziwy, czy jakiś, czy już po tylu książkach to jestem, czy nie jestem, w tym sensie, że to jest taki z gatunku tożsamości upragnionych, prawda, jakiś tam. Nie interesuje mnie to, wiesz, czy jestem pisarzem, podcasterem, przedsiębiorcą i tak dalej. W ogóle jakby są pewne role w moim życiu, które są istotne i one się realizują w działaniu i to też są role jednak...
Są to też po prostu pewne skillsy...
Prywatne role. W sensie, wiesz, jakby określa mnie rola ojca. I piszę książki czasem, nie? Jakby tyle. I w sensie odwiązanie się od tych pragnień, które są tak bardzo podatne na rany, rozczarowania, wszelkie możliwe porażki, w sensie ciężko się bardziej wystawiać generalnie na ciosy, niż pragnąc mieć jakąś tożsamość po prostu, nie? W sensie pragnąć przynależeć gdzieś. To zawsze ktoś ci tam kopa w dupę, sprzeda, a przede wszystkim ty sam sobie sprzedasz kopa w dupę, a rzeczywistość ci sprzeda kopa w dupę tak, że nikt się twoją tożsamością nie zajmuje. Wszyscy ją mają w dupie po prostu. Jedyny jakby poświęcasz na nią 24 godziny na dobę, nie?
Tak, pielęgnujesz ją, strzyżesz, czeszesz.
Ona nie istnieje. Na pewno na pewno przerobiłem w tym sensie, że miałem dziecięce pragnienie bycia podróżnikiem, to się nie udało, a później, kurczę, przepodróżowałem wiele lat w masę krajów i nagle się okazało, że jak człowiek bardzo dużo podróżuje, to go nie interesuje bycie podróżnikiem.
Tak.
On jakby robi pewne rzeczy i tyle. Mhm. I rzeczywiście poczucie godności jest pewną niezależnością i wolnością, no.
Na pewno, wiesz, no kurczę, też wolnością od jakichś takich gęb wewnętrznych, jakichś masek, wiesz o co chodzi, no. Ja też jakby coraz bardziej, na przykład przez wiele lat zależało być osobą szanowaną publicznie z tego tytułu, że jest jakaś, nie wiem, mądra.
Okej.
To jest coś, na czym mi przez wiele lat, wiesz, jakby i czułem się z tego powodu jakby niedoceniony, pobłażliwie traktowany i odpychany i w ogóle jakby, wiesz, upupiany, jeśli w ogóle ktoś się mną zajmował, jakby też z tego, a wynikało też z jakiejś mojej tak naprawdę głębokiego przekonania o tym, że ja nie jestem jakiś szczególnie mądry, w sensie intelektualnym zwłaszcza, że nie jestem jakiś specjalnie, wiesz, kurczę, oczytany, ani przynajmniej, że jako na pisarza powinienem być bardziej oczytany, ani jakoś, wiesz, kurczę, rozeznany w jakichś, nie wiem, po prostu przynajmniej podstawach humanistyki i tak dalej, no bo jak była filozofia na studiach, to ja rysowałem, wiesz, po prostu komiksy długopisem w zeszycie na przykład, bo mnie to nudziło po prostu jakby i dopiero teraz jakoś może mnie interesuje trochę bardziej historia filozofii, historia religii, chociaż też nie jest tak, że prowadzę w tej kwestii jakieś, wiesz, zaawansowane studia. Także to też wynikało z jakiegoś po prostu kompleksu, z jakiegoś poczucia, wiesz, takiego po prostu niedowartościowania i dopiero niedawno sobie to odpuściłem. bo też jakby zrozumiałem, że jakby zobaczyłem trzeźwo, że ja mam tyle jakby już publicznego wsparcia, przynajmniej w Polsce, gdzie jestem osobą gdzieś tam jakoś znaną, kojarzoną i tak dalej. Tyle mam po prostu jakiegoś, kurczę, po prostu i wsparcia, i dla tylu osób to, co mówię, jest jakoś ważne i a przynajmniej jakoś interesujące, zajmujące, i też to, co robię, to, co piszę, jest dla tylu ludzi istotne, no że właśnie to było takie zdanie sobie sprawy po prostu, że tak naprawdę to woła ta dziura, tak? Że kiedy ja chcę przyjąć po prostu jakąś tożsamość, aspiruję do jakiejś tożsamości, idę w kierunku jakiejś tożsamości, wiesz, a tak naprawdę to kompletnie po prostu nie jestem ja i mnie to nie interesuje, nie? Do dziś pamiętam, jak na przykład, to jest taki głupi przykład, ukazywała się książka po raz pierwszy Ślepnąc od świateł, to był 2014 rok na jesieni i ja zrobiłem sobie taką w ogóle sesję zdjęciową, na której w ogóle byłem ubrany, wiesz, w garnitur, miałem jakieś takie okulary przeciwsłoneczne, w ogóle i tak dalej. I to były fajne zdjęcia, ale to jakby kompletnie nie byłem ja, nie? Ja byłem przebrany na tych zdjęciach. Zupełnie jakby w ogóle nie byłem, wiesz, to były super zdjęcia, bo to Zuzka Krajewska je zrobiła, ale ja kompletnie nie miałem w sobie jakiegoś, wiesz, kurczę, no takiego... Wyglądałem fajnie, ale kompletnie nie byłem sobą, wiesz, o co chodzi, nie? Bo to była właśnie próba wymyślenia na nowo i dobiegnięcia w ogóle do jakiejś tożsamości i teraz i w ogóle też jakieś takie naiwne myślenie, że okej, dobra, to ja teraz skończyłem terapię i w ogóle wydaję nową książkę i buduję siebie na nowo, to teraz powinienem, nie wiem, chodzić w garniturze czy coś takiego. To jest dosyć przykład taki płytki, ale też może taki symptomatyczny, no, że jakoś tak, jakoś nieudolnie celowałem w jakąś taką postać bycia poważnym panem autorem, poważnym panem pisarzem w garniturze na przykład, nie wiem, bo...
No dobra, ale mi się
wydaje... Bo klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
Że mimo wszystko ty jednak wdrażałeś taki program bycia osobą opiniotwórczą.
Nie, no to wciąż taki, czasami go wdrażam, tak?
To, w sensie jakby jest to zauważalne.
No generalnie oczywiście.
Choć z drugiej strony jesteś po prostu osobą, której zdanie na różne tematy jest dla ludzi ważne i to taki jest fakt. I teraz ja na przykład, jeżeli mam siebie jakoś do tego odnieść, to w pewnym momencie się zorientowałem, że choć jest to bardzo kuszące, ponieważ pracujemy jakby w takim świadku, że po prostu trzeba się tam jakoś zaprezentować, wystawiać generalnie, żeby cię cytowali, coś tam, zorientowałem się, że to w ogóle nie mój świat. Że ja w ogóle nie chcę się publicznie wypowiadać na większość różnych tematów, abstrahując od mojego poczucia, które mi jakby się złagodziło zupełnie, że ja na pewno nie mam tyle do powiedzenia, co tamten, nie? Mm-hmm. Że albo na pewno jakby mam głupsze, bo nie wiem, studiów nie skończyłem i coś tam. W sensie niezbyt głębokie są moje myśli. To zorientowałem się, że... chociażby nie chciałbym uczestniczyć w tego rodzaju wyścigu, w który sam bym się wkręcił po prostu, nie? I dlatego jakby zacząłem ograniczać bytność w mediach społecznościowych swoją, a też jakby poświęciłem się w jednym medium tematom neutralnym, takim bardzo swoim, zupełnie osobistym i nagle, no właśnie, jakby to nie brzmiało, odnalazłem siebie z powrotem. Hej, to tu jesteś, Julek. Jakby zawsze byłeś osobą cichą, kurczę, nie lubisz być w świetle reflektorów. Tak. Kompletnie nie lubisz, stresuje cię to. To jest bez sensu, w ogóle cię ten wyścig nie interesuje. A to, co chciałeś zrobić, to jednak chciałeś do tej czarnej dziury się jakby uśmiechnąć tam, że może ona jakoś tam jest kluczem do tego wszystkiego. Zawróciłem w tej kwestii przed tą czarną dziurą i po prostu się świetnie z tym czuję, nie?
Zazdroszczę ci tego, bo ja wciąż jestem gdzieś tam trochę wciągnięty w ten mechanizm. Staram się to robić jak najrzadziej. Wiesz, wciąż jeszcze gdzieś tam mi się wydaje, może złudnie, może nie, że można użyć tych narzędzi typu mediów społecznościowych, aby powiedzieć coś cennego, co jakby może nawet nie cennego, że coś odkrywczego, że powiesz coś, czego ktoś nie wie, że pokażesz mu jakąś prawdę, którą po prostu ta druga osoba jej nie zna, bo raczej to jest takie jeszcze chyba nikt nigdy nikogo nie przekonał do czegoś za pomocą mediów społecznościowych, po prostu są powpuszczane różne narracje i one walczą ze sobą po prostu tymi żołnierzykami, tą piechotą tych użytkowników, tak? Jakby to jest to, co się tak naprawdę dzieje w mediach społecznościowych i w momencie, kiedy puszczasz jakiś przekaz, przedstawiasz jakieś swoje zdanie, swój statement, to tak naprawdę liczysz ręce na sali, tak? Liczysz ręce po prostu, kto jest z tobą, a kto jest przeciwko tobie. I to z tobą jest bardzo ważne. I dlatego tak łatwo tę dziurę zasypywać w mediach społecznościowych, bo koniec końców to jest o tobie. To jest koniec końców jakby, okej, możesz coś powiedzieć, ale tak naprawdę to jest plebiscyt popularności twojej osoby i to jest plebiscyt jakiegoś zaufania i lubienia twojej osoby. A jedyne, co dobrego można zrobić, wciąż mi się jeszcze wydaje może naiwnie, to jakby utwierdzić kogoś w przekonaniu może, że nie jest sam i jakby zaktywizować go w sensie jakby popchnąć go do jakichś działań albo go pokrzepić.
Ja uważam absolutnie, że ty robisz dobrą robotę i że w bardzo dobrą robotę ma to ogromne znaczenie dla wielu ludzi. I no sorry, trochę taka twoja rola. Moim zdaniem no, trudno, żebyś się usunął z Facebooka. Akurat ty. Bo jak ja się usunąłem z Facebooka, to jakby nikt tego nie zauważył. I to na tym to polega trochę. Oprócz mnie i że jakby nie uczestniczę w tej inżynierii czarnej dziury, jaką robią panowie z firmy Meta w tej chwili, tak? Już nie Facebooka. I to mi gdzieś daje siłę, bo też na przykład siłę mi daje, wiesz, taka zgoda na siebie, no bo jakby to była masa targowania się na przykład z tym, że ja mam, co już wspominałem, takie często nieugruntowane poglądy albo nieugruntowane przekonania, w sensie, że jakby na wiele tematów nie mam takich silnych. Wynika to na przykład z mojego... No właśnie, z takiej dziury w edukacji mojej, tak? W tym sensie, że z takiej pewnego nieprzygotowania w kwestiach, nie wiem, politycznych. Mhm. I że, ale też być może z tego, że tak po prostu mam, że przeczytam jedno i myślę sobie, o jakie to mądre, a zaraz przeczytam komentarz pod tym i myślę sobie, to jakie mądre, a tamto jakie głupie, nie? I, no tak. I w tym sensie jakby tyle razy się zastanawiam nad tym, czy ja naprawdę jestem tak głupi i tak podatny na to wszystko, w ogóle wiesz o co chodzi, a później przestałem się tym zajmować, że po prostu tak mam, nie? I być może to też jest jakby specyfika tego, że taka masa sprzecznych informacji jakby po prostu tak ma działać, że po prostu co chwila trafia na podatny grunt i tych informacji jest tak dużo, że ja sobie z nimi nie radzę i jedynym sposobem jest na to jakby zejść z tego ringu, nie?
Tak.
Tylko i wyłącznie i teraz już nie muszę się zajmować tym, czy jak przeczytam to, a później tamto, to jakby co ze mną jest nie tak.
Słuchaj, bo to też jest, wiesz, no skąd się biorą poglądy, bo to też jest połączone z tą godnością, o której gadamy, nie? Skąd się biorą to, że ludzie w ogóle mają jakieś mają poglądy? No to wynika moim zdaniem z dwóch rzeczy. Po pierwsze z jakiegoś takiego wrodzonego, nie wiem, właśnie jakiegoś takiego kompasa moralnego, w sensie, że to wydaje mi się dobre, a to wydaje mi się złe, tak? Tu widzę jakąś niesprawiedliwość i ta niesprawiedliwość jakby uruchamia mnie w takim kierunku, że myślę, że to jest złe, albo widzę jakieś działanie, które moim zdaniem jest dobre i to mnie też jakoś uruchamia, że to na przykład no, popieram, uważam, że to jest okej. I to się też wiąże z jakichś takich różnych moralnych, na przykład takich matryc, które nam wpojono, które mamy w sobie na przykład. Czy my uważamy, że nie wiem, cel uświęca środki, tak? Na ile my uważamy? A na ile my uważamy, że dobro drugiego człowieka po prostu jest najważniejsze i ważniejsze od naszego własnego dobra, tak? A na ile uważamy, że zdrowe społeczeństwo polega na współpracy? A na ile uważamy na przykład, że współpraca jest mitem i jest tylko rywalizacja i prawo silniejszego. To są różne, mamy takie w sobie, wiesz, i to my przekładamy na rzeczywistość, tym myślimy i to jest jeden czynnik, a drugi czynnik to jest strach, że czegoś się boimy, że coś nam zagraża, coś zagraża na przykład naszym wartościom, w które wierzymy, a przez to zagraża nam osobiście, naszemu dobrostanowi, naszemu i naszych rodzin. I na podstawie tych dwóch jakby czynników, jakby z tego się klarują poglądy. I te poglądy, które my mamy, traktujemy właśnie jako też część naszej godności, naszej osoby na tyle głęboką, że musimy na przykład ich bronić, nie? Albo musimy pomóc je szerzyć. I z tego to wynika i to też jest taki, wiesz, element jakiejś takiej codziennej maskarady, z tym, że, i to jest takie chyba ważne, tym, że pod spodem tego wszystkiego ja wierzę w jakąś taką obiektywną etykę i obiektywną moralność, która jest świecka. I wierzę w to, jakby w tym sensie, że wiem o tym, że jestem o tym przekonany, że pewne rzeczy są po prostu złe, z której strony byś ich nie obejrzał, a pewne rzeczy są dobre, z której strony byś ich po prostu nie obejrzał. I w przestrzeni oczywiście jest cała rzesza sytuacji szarych, ambiwalentnych po prostu jakby, które się wydają innymi, ale są pewne rzeczy, które są nienaruszalne i ja nie potrzebuję na przykład w moim myśleniu jakiegoś wyższego arbitrażu, jakiejś wyższej opoki typu Pan Bóg czy ktoś tam, żeby to, wiesz, żeby to działało, no i tyle. I ta wiara w to też jest jakimś składnikiem mojej własnej osobistej godności, no.
No dla mnie, wiesz, fundamentem jakimś jest na pewno nie mój pogląd na to, na coś, tylko to, że ja coraz częściej już wiem, co należy zrobić.
No.
Po prostu. I nie potrzebuję o tym specjalnie dyskutować z nikim. W sensie na pewno elementem mojego poczucia godności i poczucia własnej wartości jest to, że nie chcę się dyskutować za specjalnie już o poglądach z kimkolwiek i bronić to swoich prawda. Poglądów. Kurczę, to bo prawda. Moje poglądy często mogą wyglądać zaraz o 180 stopni inaczej, jakbym się z kimś wdał w dyskusję, bo tak jest, nie? Szkoda mi absolutnie na to czasu, co więcej uważam to za absolutnie bezcelowe. W sensie, okej, dla sportu można sobie pogadać, natomiast skończył się ten etap w moim życiu, kiedy ja musiałem na przykład wygrywać bitwy na poglądy. W ogóle nie muszę już wygrywać takich bitew, w sensie, żeby mieć ostatnie zdanie na jakiś temat. Coraz częściej zacząłem odpuszczać w ogóle. Znaczy już w ogóle jakby nie wychodzę na
takie polityki. No tak, bo to jest znowu karmienie czarnej dziury, nie?
Bo to jest karmienie czarnej dziury. Bardzo bardzo dużo mi daje jakby to powiedzieć, robienie rzeczy po cichu. Po prostu robienie pewnych rzeczy, mniej mówienie o pewnych rzeczach. W sensie, jest pewien kompas moralny, etyczny, do którego ja docieram bardzo często mi się nie chce nim posługiwać, bo jest on dla mnie niewygodny, ale nie mam co do niego wątpliwości, po prostu te rzeczy są dla mnie proste. Wiesz, co w kwestii pomocy potrzebującym i być może ja na przykład nie pomagam tak jak ktoś bym powiedział, że powinienem na przykład pomagać inaczej komuś, nie? No ale to już jakby w takie spory za bardzo nie...
Z tym ty dobrze wiesz, jak powinieneś pomagać. No.
Tak, czuję, nie? Gdzieś tutaj we flakach to czuję, w sensie, wiesz, no pomagać mogę nieumiejętnie, natomiast jakby od szkodzenia jestem w stanie odróżnić. I jakby dobro od zła też jestem w stanie odróżnić, choć oczywiście bardzo często przysłania mi to piekło, które siedzi wciąż w mojej bani, które wynika po prostu z, wiesz, w sensie ta trucizna, ta złość, która mnie zalewa na przykład i ja się zajmuję ludźmi, którymi na przykład uważam za złych bardzo głęboko i ten osąd moralny, o którym mówiliśmy parę odcinków wstecz, mi się włącza i wtedy moją odpowiedzialnością jest to, żeby sobie ten osąd moralny odsłonić, niezależnie od tego, czy oni są źli, czy dobrzy, to jakby elementem tego kompasu na pewno jest to, żebym ja gdzieś miał we łbie spokój, nie? Ale ten spokój we łbie absolutnie nie wystarcza. Chyba jakoś dosyć często wracam do tego, że ten spokój jest dla mnie przereklamowany po prostu. Ale...
Jest przereklamowany, ale warto się o niego bić, bo bez niego się jednak traci trakcję i staje się osobą, której...
Tak, ale że do spokoju jest potrzebny kompas moralny, to chcę powiedzieć, że jest nierozerwalnie absolutnie z nim związany, a nie tylko, wiesz, joga i ćwiczenia oddechowe. No.
Nie chciałem przez te 5 sezonów podcastu powiedzieć zdania, które zaraz powiem, ale je powiem. Napisałem taką książkę jakiś czas temu, która się nazywa Informacja Zwrotna, i ta książka wydaje mi się głównie jest o tym, o czym gadamy, że osoba na przykład, która jest w nałogu, czy to w nałogu picia, czy to w nałogu na przykład chciwości, bo dla mnie chciwość też jest nałogiem, i która po prostu siedzi cały czas w tej czarnej dziurze i próbuje ją jakby zaspokoić na najpłytszym poziomie, próbuje ją zaspokoić, wiesz, przynosząc sobie ulgę, konsumując kolejne ilości substancji, od której jest uzależniona. Ta osoba jest jakby właśnie immanentnie pozbawiona, jak kompletnie pozbawiona umiejętności odróżniania dobra od zła. Jest kompletnie pozbawiona kompasu moralnego, ponieważ funkcjonuje w sytuacji skrajnie narcystycznej, bo jedyne, co ją interesuje, to zaspokajanie swojego głodu, zaspokajanie swojej żądzy, swojej potrzeby i przynoszenie sobie ulgi. I kompletnie przez to nie zwraca jakby uwagi na to, co się dzieje dookoła niego. Ergo, każda osoba, która jest w nałogu, to może taki, wiesz, aż trochę w cudzysłowie filozoficzny statement, każda osoba, która jest trochę nałogu, jest trochę zła. Nie zła w sensie, że zasługująca na potępienie, na biczowanie i tak dalej, tylko po prostu jakby pozbawiona tej etyki, i to odbudowywanie tej godności, o której rozmawiamy w trzeźwieniu, jest jednocześnie też odbudowywaniem swojej własnej etyki, nie? I kiedy ta etyka jest w miarę odbudowana, kiedy ta etyka polega na tym, że mówię, okej, ja widzę, co jest dobre, a co jest złe, nie tylko co jest dobre i złe dla mnie, ale też dobre i złe dla innych ludzi, no to wtedy możemy mówić o jakimś odbudowaniu chyba poczucia własnej wartości, no.
Tak, no to jest dla mnie też dosyć zabawne, że to poczucie własnej wartości i godność ma bezpośredni związek z dosyć niemodnymi w tej chwili zjawiskami. Trudnymi do sprzedania zjawiskami, ale takimi kompletnie jakby fundamentalnymi, no. Typu właśnie etyka i moralność. Po prostu bez tego się nie da, a jednocześnie...
Tak, bo one ludziom się kojarzą po prostu z jakimiś tam, wiesz, takie etyka i moralność i jakby i dobro i zło, to się wciąż, przynajmniej niektórym ludziom, kojarzy z jakimiś takimi po prostu... wciąż, wiesz, konserwatywnymi, opresyjnymi jakimiś systemami, no.
Tak.
A wcale tak przecież nie jest, nie?
Nie jest. No mi też się tak kojarzyły na pewno, plus dosyć przestarzałymi, plus takimi, które jednak można wyrugować z rzeczywistości, bo jakby nie, że nie o to mi chodzi w życiu. No, ale
Co więcej, to jest wielkie oszustwo tych systemów, których jakby, że tak powiem, funkcjonariusze cały czas próbują nam wmówić, że jakby mówienie o etyce, mówienie o moralności, mówienie o dobru i mówienie o złu, tylko oni mają na to monopol, jest to przynależne wyłącznie im.
Tak, to prawda. Z poczucia własnej wartości, zgodności jednak wynika ogromna siła.
Tak.
I ta siła ma taki fenomen, że ona jakby tam nie potrzebuje dolewania paliwa, nie wypala się ta siła, nie?
Znaczy łatwo się tą siłą po prostu napompować do rozmiarów Hulka albo przynajmniej ludzika Michelin, nie? Że po prostu o, ale jestem zajebisty, ale jestem w ogóle świetny i tak dalej. Ale dużo bardziej efektowne jest chyba używanie tej siły po to, aby dać po prostu innym coś fajnego. Tak jak chyba my spróbowaliśmy to zrobić.
Tak.
Bez jakiegoś, wiesz, automasażu. Tak,
trochę jest tak, że to nie jest siła, która musi zahaczać o ego, nie? To nie jest, chyba nie to miałem na myśli, w tym sensie, że ona jest nienaruszalna, że się robi jednak taka, że ten ogień płonie cały czas, albo po prostu ten fundament jest bardzo twardy, nie? Że to jest ta siła, która nie wymaga wyciągania ręki cały czas na zewnątrz, nie? Do rzucania do czarnej dziury, bo to nie jest jakby z czego innego zupełnie wynika, że jest takie trochę takie perpetuum mobile, można sobie zbudować po prostu, prawda? W tym sensie, że nie trzeba dolewać ropy tam.
I to jest chyba to, co najlepszego, co możemy sobie dać, nie? Albo przynajmniej iść w tym kierunku. I to jest jakiś pomysł na to życie po. Tak mi się chyba wydaje.
Tak, taki bardzo satysfakcjonujący pomysł. Zaskakujący. Jednak parę lat, 10 już, a cały czas pojawiają się jakby zaskoczenia, satysfakcje i czasami trudno mi w to uwierzyć. No to one jakby wynikają też z tego, że te rozmowy tutaj prowadzimy i ja sobie muszę uświadomić pewne rzeczy, nie? Ale jaka zmiana wielka nastąpiła. I ona wynika z małych kroków i ze słuchania innych ludzi, zaufania sobie, nie?
Nic mądrzejszego już nie powiemy, Julek. Kochani, zaciągamy kotarę. To był podcast Co ćpać po odwyku. Nie bójcie się, my się wciąż przyjaźnimy i wciąż się kochamy i będziemy robić jakieś kolejne rzeczy, ale w tej formule jest to już koniec tej przygody, za którą wam bardzo dziękujemy, bo gdy ją zaczynaliśmy, to myśmy chyba w ogóle nie zakładali, że będzie więcej niż jeden sezon, nie?
No była to niewiadoma, tak jak i proces terapii uzależnień w moim przypadku. Okazało się to wielką radością, wielkim zaskoczeniem i bardzo jestem wam wszystkim wdzięczny. Bardzo dużo mi to dało.
Kochani, widzimy się i słyszymy niebawem w różnych postaciach, w różnych formach, o których pewnie się dowiecie prędzej czy później. Dziękujemy wam za tę zajebistą podróż. Dzięki, Julek.
Dzięki, Kuba.
Co ćpać po odwyku, Storytel. No i co, słuchajcie, co możemy wam powiedzieć na koniec? No pogody ducha. I trzymajcie się, uważajcie na siebie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych i są na świecie fajne rzeczy. Pamiętajcie o tym, kiedy będzie naprawdę bardzo źle i macie też te fajne rzeczy w sobie, no. I będziecie je mieć, dopóki nie odejdziecie z tego świata. Love you. Kochamy was również i bardzo wam dziękujemy za to, że z nami byliście.
Dzięki.
Dzięki.